Prawo i Sprawiedliwość nie zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o funkcjonowaniu górnictwa. Wcześniej politycy tej partii zapowiadali, że jeśli prezydent podpisze ustawę, to zostanie skierowana do Trybunału. Poseł Marcin Mastalarek, rzecznik prasowy PiSu na antenie publicznego radia, powiedział, że zmiana decyzji wynika z faktu, iż nie jest to już ta sama ustawa. Przed porozumieniem rządu ze związkowcami ustawa zakładała, że polskie górnictwo można ratować tylko poprzez zamykanie kopalń.
Przede wszystkim dziś trzeba pilnować tego, żeby zrealizowane zostało porozumienie. Górnicy podpisali porozumienie z rządem i my mówiliśmy o innej ustawie, ustawie, która likwiduje. I druk oczywiście się ustawy nie zmienił, ale założenia są całkowicie inne.
Poseł tłumaczył, że podczas głosowania w Sejmie nad projektem politycy PiS-u wstrzymali się, ponieważ wykreślono z niego dwie ważne poprawki. Pierwsza dotyczyła dialogu społecznego, a druga obniżenia kosztów funkcjonowania zarządu. Poseł Arkadiusz Mularczyk z Solidarnej Polski powiedział, że prezydent Bronisław Komorowski powinien zawetować procedowaną w niezwykle szybkim tempie ustawę.
Uderza ona przede wszystkim w polską gospodarkę, w polski przemysł wydobywczy, w polskie kopalnie. Jest ona zagrożeniem dla setek miejsc pracy, jest zagrożeniem dla rozwoju polskiego górnictwa i w związku z tym uważamy, że ta ustawa powinna być zawetowana. W parlamencie nie ma takiej większości, która by to weto prezydenta odrzuciła, tym samym spowodowałoby to faktycznie podjęcie rzetelnej dyskusji nad stanem i kondycją polskiego górnictwa i rozwojem. I myślę, że dałoby to przede wszystkim podstawy do prawdziwego dialogu społecznego pomiędzy stroną rządową, związkami zawodowymi i pracownikami.
Zgodnie z założeniami ustawy, nierentowne zakłady kompanii węglowej zostaną podzielone. Część z nich trafi do nowych inwestorów, a część do spółki restrukturyzacji kopalń, część do nowej kompanii węglowej. Porozumienie dotyczące kompanii węglowej nie załatwia jednak sprawy górniczych problemów. Dziś we wszystkich kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej przeprowadzone zostały masówki informacyjne dla pracowników. Odbywały się one na wszystkich zmianach wydobywczych. W poniedziałek ma się odbyć referendum strajkowe. Związkowcy wskazują, że brak interwencji rządu w sprawie sytuacji w JSW może doprowadzić do wybuchu niekontrolowanych protestów społecznych, mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący Solidarności w JSW.
My, jako związkowcy, ludzie odpowiedzialni, którzy chcą dbać o miejsca pracy, próbujemy za wszelką cenę powstrzymać załogi kopalń od tak nieodpowiedzialnych kroków, że podejmujemy czynną akcję strajkową już w tej chwili. My staramy się właśnie przeprowadzić referendum. Od środy zaczniemy, że tak powiem, troszeczkę z niższego pułapu, bo będą to akcje protestacyjne polegające na powstrzymaniu się od pracy, po wykonanej pracy bezpośrednio na dole i przebywaniu 4 godzin na dole. Oczywiście z możliwością zaostrzania tego protestu, który będzie jak gdyby z dnia na dzień coraz to bardziej ostry. Nie doprowadzimy do tego, żeby dać satysfakcję osobom, które doprowadziły do takiego stanu Jastrzębską Spółkę Węglową.
Zarząd JSW wypowiedział 3 porozumienia zbiorowe zawarte ze związkami. Jeszcze w tym roku wprowadzone ma być zamrożenie płac, zmiana naliczania tzw. czternastki, a także zmniejszenie deputatu węglowego. JSW zatrudnia około 26 tysięcy osób. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę budżetową na 2015 rok. Zgodnie z ustawą deficyt w tym roku nie powinien przekraczać 46 miliardów 80 milionów złotych. Rząd założył też, że w bieżącym roku PKB wzrośnie o 3,4%, inflacja wyniesie 1,2%, a deficyt sektora finansów publicznych spadnie poniżej 2,8% PKB. Poseł Wiesław Janczyk, członek Sejmowej Komisji Finansów, podkreśla, że jest to budżet stagnacji.
To budżet takiej zwykłej szarej kontynuacji, bez żadnego pomysłu, którego oczekiwaliśmy też od ministra finansów, który bądź co bądź przyszedł z obszaru komercyjnego, z obszaru bankowego i wydawało się, że z pewnym świeżym spojrzeniem będzie w stanie ogarnąć tą politykę i wydatki w sferze finansów publicznych naszego państwa. Tak się nie stało. Właściwie skonstruowanie tego budżetu polegało na pewnym odbiciu symetrycznym tego wszystkiego, co przez lata zawierała ta ustawa budżetowa.
W ustawie budżetowej ustalono rezerwę ogólną w wysokości 198 milionów złotych oraz rezerwy celowe w kwocie ponad 21,5 miliarda złotych. 13 państw Unii Europejskiej, w tym Polska, ma zastrzeżenia do nowych niemieckich przepisów w sprawie płacy minimalnej, obejmującej także zagranicznych kierowców. Oprócz Polski zaniepokojone przepisami są Słowacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Chorwacja, Litwa, Estonia, Portugalia, Hiszpania i Irlandia. Ich przedstawiciele spotkali się dziś w Brukseli z urzędnikami Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej do spraw transportu i do spraw wzrostu. Na spotkaniu zaapelowali o zawieszenie stosowania tych przepisów. Premier Ewa Kopacz i wiceminister i wicepremier Janusz Piechociński rozmawiali też na ten temat z europejską komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorczości Elżbietą Bieńkowską. Przypomnijmy, od 1 stycznia w Niemczech obowiązuje ustawa o płacy minimalnej, w myśl której stawka za godzinę zarówno dla Niemców, jak i innych obywateli pracujących w tym kraju wynosi co najmniej 8,5 euro za godzinę. To walka z konkurencją, ocenia poseł Max Kraczkowski, wiceszef Sejmowej Komisji Gospodarki.
Działanie Niemców to nic innego jak tak naprawdę wprowadzenie bariery dla polskich przewoźników, którzy byli zdecydowanie bardziej konkurencyjni na rynkach Europy Zachodniej i stanowili dla niemieckich przewoźników i firm transportowych, logistycznych poważną konkurencję. Rozmowy premier Kopacz i kanclerz Angeli Merkel w tej mierze nie przyniosły oczekiwanego przez polskich pracowników branży rezultatu. Dzisiaj dobrą minę do złej gry stara się robić szef PS, minister gospodarki Piechociński. Zobaczymy, jakie będą rezultaty jego działań. Póki co polska branża transportowa cierpi na niemieckich przepisach.
Komisja Europejska już wcześniej zwróciła się do Niemiec o wyjaśnienia w sprawie budzących kontrowersje przepisów. Niemiecki rząd jednak mocno obstaje przy swojej interpretacji przepisów. Kościół katolicki w Nigrze zawiesił do odwołania swoją działalność pozaliturgiczną, czyli prowadzenie szkół, ośrodków zdrowia oraz dzieł charytatywnych. Księża biskupi pełniący na tym terenie posługę napisali, że przerwa pozwoli społeczności przeżyć w spokoju bolesne wydarzenia, które miały tam miejsce 16 i 17 stycznia. A chodzi o liczne ataki na kościoły oraz profanację świątyń chrześcijańskich, których dokonali islamiści. Protestowali oni w ten sposób przeciwko karykaturom Mahometa, które zostały opublikowane przez lewicowy francuski tygodnik satyryczny Charlie Hebdo. Ksiądz dr Waldemar Cisło, dyrektor Polskiego Oddziału Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi, że decyzja o zawieszeniu działalności jest słuszna.
Podobnie zrobiono w Nigerii, kiedy podczas pasterek czy świąt dokonywało najbardziej skutecznych w cudzysłowie zamachów, bo wtedy, kiedy jest najwięcej ludzi, to najłatwiej rzucać bomby i wtedy najwięcej ofiar śmiertelnych jest. I wtedy biskupi też podjęli decyzję, że nie będą sprawować mszy świętych wieczorem. Ograniczono też takie spotkania jak bazary, jak targi, tam gdzie się gromadzili chrześcijanie, bo po prostu było to prowokowanie do tych ataków i to jest jedna z form, jak unikać tego typu ataków. Natomiast pozostaje ciągle to pytanie, kto dzisiaj z Francuzów przeprosi Kościół w Nigrze za to, co się stało.
Podczas zamieszek spłonęło 45 świątyń, zginęło także 10 osób. Biskupi nigryjscy dziękują za wszelkie gesty solidarności i proszą o dalszą modlitwę w intencji tamtejszych chrześcijan. Nie żyje król Arabii Saudyjskiej Abdullah, miał 90 lat. Nowym monarchą został jego brat Salman, podała telewizja państwowa. Zgodnie z muzułmańską tradycją, króla pochowano natychmiast po piątkowych modłach w stolicy Arabii Saudyjskiej. Ciało monarchy, który był jednym z najbogatszych ludzi w historii, zostało złożone w nieoznakowanym grobie na cmentarzu, gdzie spoczywa też wielu jego rodaków. Arabia Saudyjska jest najpotężniejszym państwem w Zatoce Perskiej. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północy kraju. Miejscami, zwłaszcza w południowo-wschodniej części kraju, śnieg i śnieg z deszczem, a na południowym wschodzie deszcz. Miejscami w centrum i na wschodzie niewielka możliwość opadów marznących, powodujących gołoleć. Temperatura jutro od minus 2 stopni na północnym wschodzie, 0,1 stopnia na przeważającym obszarze kraju, do 4 na krańcach południowo-wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany na wschodzie i południu, północno-wschodnie i północne, na wybrzeżu południowe, na pozostałym obszarze słaby, zmienny, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1003 hektopaskale i będzie spadało. Prognozą pogody zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.